Już nie będę teraz mówił, że otworzymy znany fragment Słowa Bożego, bo już tyle czytacie Słowa Bożego, że wszystkie fragmenty są wam znane. Więc znany fragment Słowa Bożego z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, strona 1236. I czytamy Słowo Boże w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebują ciebie, albo głowa nogom nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały wzajemnie o sobie jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, mówi o działaniu Ducha Świętego w życiu człowieka. Akurat nowotestamentowego człowieka. Dzisiaj będziemy chcieli parę słów powiedzieć o tym, jak Duch Święty działał ze starotestamentowymi ludźmi, jak działa też w Nowym Testamencie. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy zwrócili na ten przekrój działania Ducha Świętego w ogóle wśród ludzi, w sercach ludzi, w jaki sposób Duch Święty działa. Jak działał Duch Święty w życiu proroka Eliasza? Mianowicie trzeba by było sięgnąć do Słowa Bożego, do Starego Testamentu i ja oparłem się na dwóch takich wydarzeniach, które zostały opisane w Księdze Pierwszej Królewskiej. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, od 17 wersetu, kilka wersetów, a później z 18, od 7 wersetu. Pierwszy fragment mówi tak, 17:17. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, by przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Eliasz rzekł, daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośbę Eliasza. I wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zaniósł je z poddasza na dół i oddał je matce, mówiąc, patrz, syn twój żyje. Zobaczmy, co w tym wydarzeniu jest wyraźnie podkreślone. Ja nigdy na to nie zwracałem uwagi, aż Pan przez Ducha Świętego pokazał mi i mówi tak. Cóż ja mam z tobą, mężu Boży, Eliaszu? Przyszedłeś do mnie po to, by przywieść na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Zwróćmy uwagę. Czytałem tą historię wiele razy, ale nie zauważyłem, że tam jest powiedziane, że ta kobieta miała jakiś grzech w swoim życiu. Jakiś przeszły grzech. Coś się w jej życiu stało. Może to dziecko było nieślubne, a może ona w ogóle była panną. Nie jest tu nic napisane. Ale zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że ta kobieta przychodzi do Eliasza i mówi, słuchaj, cóż ja mam z tobą? Kto jeszcze w Nowym Testamencie jest podkreślone, takich słów użył? Cóż my mamy z tobą, Jezusie? Kto tak powiedział? Demony tak powiedziały do Jezusa. Zobaczmy, ta kobieta w tym momencie wypowiada się pod jakimś złym wpływem. Cóż ja mam z tobą, Eliaszu? Jakie ja mam z tobą kłopoty, Eliaszu? Mężu Boży, a ja mam z tobą kłopoty. Po prostu spowodowałeś, że to dziecko się urodziło, a teraz zobacz, co robisz. Jakby jesteś przyczyną tego, że to dziecko odchodzi. Przychodzi z pretensją do Eliasza i wypowiada się w sposób bardzo, uważajmy na to, bardzo nieprzyjazny wobec Eliasza. Jednak pomimo wszystko, że ona się wypowiada w sposób nieprzyjazny do Eliasza, chociaż mówi, że to może być ze względu na grzech, który popełniła w swoim życiu, jednak Eliasz bierze to dziecko od niej z rąk, idzie na górę do pokoiku, który tam wyszykowała ta niewiasta dla niego, ażeby tam mieszkał, jak będzie przechodził, i kładzie to dziecko i zobaczmy prorok Eliasz, co mówi do Boga. Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. Nie rozkazuje nic, po prostu prosi Boga. Przychodzi do Boga i pokornie prosi. Panie Boże, przywróć temu dziecku życie. Jest wyraźnie podkreślone. I wysłuchał Pan prośby Eliasza. Nie jest powiedziane, że Bóg tak postanowił, że tak miało być, że to po prostu tylko taka próba, tylko po prostu jest powiedziane wyraźnie. Wysłuchał Bóg Eliasza, który prosił. Prośby jego wysłuchał i przywrócił życie temu dziecku. I ten prorok bierze to dziecko, znosi na dół i oddając je matce mówi, patrz, zobacz sobie, syn twój żyje. Co chce Eliasz w ten sposób pokazać? Patrz, we wszystkim jest działanie Bożego Ducha Świętego. Nie ja, nie ty, nie ludzie wokoło, ale Boży Duch Święty. To On decyduje o wszystkim. I Boże prowadzenie Eliasza przez Ducha Świętego jest wyraźnie uwidocznione w tej konkretnej sytuacji. Druga sytuacja opisana o tymże proroku w 18 rozdziale następnym, od 7 kilka wersetów przeczytajmy. A gdy Obadiasz szedł drogą, oto wyszedł mu naprzeciw Eliasz. Poznawszy go, padł na twarz i rzekł, czy to ty jesteś, panie mój Eliaszu? A on mu na to, ja jestem. Idź, powiedz swojemu panu, oto jest Eliasz. Obadiasz zaś rzekł, czym zgrzeszyłem, że wydajesz twego sługę na śmierć z ręki Achaba? Jako żyje Pan, twój Bóg, że nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój Pan, aby cię tam szukano, a gdy mówiono, że ma, nie ma go tu, to odbierał przysięgę od królestw i od narodów, że cię nie znaleziono. A teraz ty powiadasz, idź, powiedz swemu Panu, oto Eliasz. Gdy ja ruszę się stąd, Duch Pana może cię zanieść na miejsce, którego nie znam. Ja pójdę zanieść Achabowi wiadomość, a on cię tu już nie zastanie i wtedy mnie zabije. A wszak twój sługa należy do wyznawców Pana od samej młodości. Czy nie doniesiono mojemu Panu o tym, co uczyniłem, gdy Izabel kazała tępić proroków Pana, że ukryłem 100 proroków Pana po 50 mężów w pieczarach i żywiłem ich chlebem i wodą, a teraz ty powiadasz, idź, powiedz twemu Panu, oto Eliasz, przecież mnie zabije. Wtedy Eliasz rzekł, jako żyje Pan zastępu, przed którego obliczem stoję, że jeszcze dziś mu się pokażę. Poszedł więc Obadiasz, aby się spotkać z Achabem i doniósł mu o tym. Achab zaś ruszył na spotkanie z Eliaszem. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana. A ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izabel. Historię dalej znacie, wiecie jak Eliasz stawał przed Panem, jak 450 proroków Baala zostało zabitych, 400 proroków Aszery z kolei byli tylko świadkami tego całego zdarzenia. Ale co chcę wyraźnie podkreślić? Jest drugi taki wyraźny obraz prowadzenia Eliasza przez Ducha Świętego. Taki wyraźny obraz. Zobaczmy, Obadiasz, który był sługą Bożym, był ochmistrzem na dworze króla Achaba. To jest taki zarządca służby u króla. I on, który miał konkretne stanowisko u króla Achaba, jednocześnie był pobożnym, religijnym człowiekiem, który zachował, zobaczcie, 100 proroków Pana. 100 ludzi przechował, aby Izabel ich nie zabiła, dlatego że zaczęła wybijać proroków Pana. Zaczęła wyniszczać, zostawiając tylko proroków Aszery i proroków Baala. I teraz zobaczmy, że Obadiasz dokładnie wie, co to oznacza, że Duch Święty kogoś prowadzi. On dokładnie jest zapoznany z tą sytuacją i zobaczmy, kiedy Eliasz do niego wydaje polecenie, konkretne polecenie, wypowiada do niego, idź, powiedz swojemu Panu, oto jest Eliasz. To jest konkretne polecenie. Dokładnie tak, jak na początku tego rozdziału 18 jest powiedziane, że to Bóg powiedział do Eliasza, idź, pokaż się Achabowi, bo chcę spuścić deszcz. Dlaczego to takie dziwne było? Bo 3,5 roku deszczu nie było. A to zapowiedział Eliasz wcześniej, że nie będzie 3,5 roku deszczu ze względu na odstępstwo narodu izraelskiego. I teraz, kiedy przychodzi Eliasz i ukazuje się Obadiaszowi, a oni w zasadzie, król w jedną stronę, Achab poszedł, Obadiasz w drugą stronę, żeby szukać miejsca, gdzie można by było jeszcze paść zwierzęta, żeby nie trzeba było wszystkich wybijać. I po prostu rozeszli się po kraju, aby szukać zielonych trawy, jakiejś roślinności, żeby zwierzęta mogły być pasione. I teraz zobaczmy, kiedy Obadiasz idzie, ukazuje mu się Eliasz. Czy Eliasz nie mógł się bezpośrednio ukazać Achabowi? Achab by szedł, spotkałby Eliasza i byłaby konkretna rozmowa. Ale Duch Święty powiedział, pokaż się Achabowi, ale to miało nastąpić właśnie w taki sposób, że najpierw Eliasz, który został posłany przez Ducha Świętego, musi wydać polecenie komuś, kto przekaże tą wiadomość dla króla Achaba. Zobaczmy, ta kolej rzeczy jest wyraźnie tu podkreślona, abyśmy wiedzieli, że ludzie muszą pracować, współpracować ze sobą, pod taką zasadą zależności od siebie. Muszą w zależności od siebie działać dla Boga. My musimy, tego uczył Bóg w Starym Testamencie ludzi, tego uczy w Nowym Testamencie, aż po dzień dzisiejszy tego uczy. Abyśmy my nauczyli się współdziałać jedni z drugimi. Dojdziemy do Nowego Testamentu i zobaczymy, jak to jest ważne dla każdego człowieka, który jest pod wpływem działania Ducha Świętego. Abyśmy byli tak od siebie uzależnieni. I zobaczmy, Obadiasz wstrzymuje się, nie chce pójść i powiedzieć Achabowi o tym, że Eliasz jest, ale tłumaczy to, dlaczego nie chce się pokazać. No jest powiedziane bardzo wyraźnie. Idź, powiedz swemu panu, oto Eliasz, gdy ja ruszę się stąd, Duch Pana może cię zanieść na miejsce, którego nie znam. Zobaczmy, Obadiasz dokładnie wie, jak działa Duch Święty. Dokładnie wie, jak działa Duch Święty. To on nie mówi, ja pójdę, powiem Achabowi, a ty sobie pójdziesz gdzieś i co wtedy? On mówi, ja pójdę do Achaba, a ty będziesz raptownie daleko stąd. Nie byłby w stanie przejść tego pieszo od tego czasu, jak ja zawiadomię Achaba. Nie zdążyłbyś uciec, ale Duch Święty może cię przenieść na taką odległość, w której nikt ciebie nie znajdzie. Nie ma szansy. Powiedzmy, że ty jesteś tutaj, ja idę, mówię, że ty jesteś tutaj, a ty już jesteś w tym momencie w Warszawie. Jak możesz znaleźć człowieka tu nagle, nawet wyruszając samochodem? Jak możesz go znaleźć, jak on już jest 160 kilometrów od ciebie? I Obadia zdawał sobie z tego doskonale sprawę. Ja pójdę, a Duch Święty przeniesie ciebie. I co wtedy? I wtedy Achab mnie zabije. Ale kiedy Eliasz bardzo wyraźnie podkreśla, idź, powiedz swemu panu, oto Eliasz. Wtedy Eliasz rzekł, jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że jeszcze dziś mu się pokaże. I kiedy wypowiedział te słowa, takie wyraźnie, dobitne, jest moim świadkiem Bóg, Pan Wszechmogący, że jeszcze dzisiaj ukaże się Achabowi. Wtedy co Obadiasz zrobił? Od razu poszedł i zawiadomił. Jeśli on powołuje się na Boga, na Ducha Świętego i ten Bóg mu kazał i on wypowiada słowa prawdy, słowa Boże, takie jak Bóg powiedział, idź, ukaż się Achabowi, bo chcę spuścić na ziemię deszcz. To Obadiasz przyjmuje to i wykonuje to natychmiast. I co jest powiedziane dalej? I wtedy Eliasz ukazuje się Achabowi. Achab oczywiście zwala na niego całą winę, no bo kto jest winien, że deszcz nie pada? Kto? Eliasz, prawda? A kto powiedział, że nie będzie przez 3,5 roku deszczu? Eliasz, prawda? I obwinia Eliasza. Ty, sprawco nieszczęść w Izraelu. A kto jest winien? Tak naprawdę? Bóg. Zobaczmy, w Starym Testamencie jest wiele przykładów opisanych takich, że ludzie mając pretensje do zwykłych życiowych spraw, do zwykłych takich ludzi, którzy po tej ziemi chodzą, na Mojżeszu widzimy, że jak ludzie mieli do niego pretensje, to Bóg co zarzucał narodowi izraelskiemu? Wystąpiliście przeciwko nie Mojżeszowi, ale wystąpiliście przeciwko mnie. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi Mojżesz i nie mówi swojego słowa, tylko mówi słowo Boże. A kiedy mówi słowo Boże, i człowiek się Słowu Bożemu sprzeciwia, to komu się sprzeciwia? Kaznodziei, pastorowi czy Bogu? Gdybym ja wypowiadał swoje słowo, mnie się wydaje, że powinniśmy tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić. Wyście nie zrobili tego, zbuntowalibyście się nie przeciwko Bogu, tylko przeciwko mnie. A kiedy ja mówię, tak mówi Pan, to jest Słowo Boga żywego, i sprzeciwiamy się temu słowu, sprzeciwiamy się bezpośrednio Bogu. Dlatego na to zwracam uwagę. Wtedy, kiedy przychodzi Duch Święty i chce coś konkretnego zrobić, nie możesz stawać przeciwko i powiedzieć, a mnie się to nie podoba. Będzie przebudzenie, kochani, będzie przebudzenie, wielkie przebudzenie, a mnie się to nie podoba. Roboty za dużo będzie, spać nie będzie kiedy. No bo wiecie, jak przebudzenie jest, to wtedy się mało śpi. Bo cały czas się głosi, cały czas się uzdrawia, cały czas się goni demony, cały czas się działa. Chcesz tak? Ktoś powie, no, dla mnie to jest za bardzo uciążliwe. W tym momencie, kiedy stajemy przeciwko tej Bożej decyzji, stajemy przeciwko Bogu. Zobaczmy, czy Ananiasz i Safira zrobili coś naprawdę takiego strasznego? No przecież wszystko, co sprzedali, było ich, prawda? No było ich. No to w końcu, czy musieli wszystko oddać? No się pytam, czy Ananias z Safirą musieli wszystkie pieniądze oddać, za które sprzedali swoją posiadłość? Nie musieli. Nie musieli, absolutnie. Jeśli by oddali połowę, to Bóg by się na nich pogniewał? Nie. A jakby tylko 1/3 oddali Bogu, to Bóg się by na nich pogniewał? Nie. A jakby oddali, jeszcze raz tylko zapytam, jakby oddali 10%, dziesięcinę by oddali, to Bóg by się na nich pogniewał? No nie. No bo my dziesięcinę oddajemy, no wielu spośród nas, i co, gniewa się na nas Bóg, że za mało dajemy? My uważamy, że powinien nas szczególnie błogosławić, bo cały 10% oddałem. Nie, to troszkę inaczej działa, ale kochani, żebyśmy wiedzieli, że to jest coś, co czynimy dla Boga i coś, co jest ważne. Więc Ananiasz i Safira nie musieli wszystkiego oddać. W takim razie dlaczego padli trupem? Bo oszukali Ducha Świętego. Słuchajcie, jeśli jest przebudzenie, jeśli jest Boże działanie, możecie przeczytać w takiej książce, już ją polecałem z tego miejsca, Bóg wśród Zulusów. Poszukajcie ją sobie w internecie, ona kiedyś krążyła, była bardzo taką znaną książką. Opisane jest przebudzenie w południowej Afryce. Tam się dzieją takie dokładnie rzeczy i są opisane, jak było z Ananiaszem i Safirą. Przeczytajcie sobie, naprawdę ciekawe. Współcześnie, w XX wieku działające rzeczy. A to nie współcześnie, bo to mamy XXI wiek. No ale w ubiegłym wieku to było. Przeczytajcie sobie, zobaczcie, za co Duch Święty się gniewa, kiedy jest szczególne Boże działanie, szczególne Boże namaszczenie. Za niesubordynację. Za nieposłuszeństwo. Po prostu sprzeciwiasz się Bogu, Bóg ci daje możliwość, możesz tak zrobić albo tak zrobić. Ale jeśli ty stajesz przeciwko i mówisz, nie, nie chcę, to Bóg się na ciebie nagniewa. Bóg powiedział bardzo wyraźnie, jeśli chcesz skorzystać z mojego działania, z mojego błogosławieństwa, to trzeba coś zrobić. Jeśli chcesz zyskać moją moc, moje prowadzenie, to musisz pójść na całego, Słowo Boże mówi. Nie możesz połowicznie pójść za Chrystusem, i Bóg będzie cię w 100% używał. Nie ma tak. Nawet powiedzenie świeckie w Polsce mamy. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Otwierasz pół serca, to pół rzeczy ci Bóg daje. Powiesz mało, to Bóg powie, dodaj mi całe swoje serce. Ale rozliczenie na końcu jest zupełnie inne. Nie związane z tą połowiczną działalnością twoją na ziemi. Jest zupełnie inne. Ale to nie jest tematem dzisiejszego naszego słowa, więc innym razem do tego wrócimy. Ale dalej działania Boże są bardzo wyraźnie opisane, kiedy w życiu Eliasza dzieje się coś nadzwyczajnego, nadprzyrodzonego. Jeszcze trzeci taki przypadek, który opisuje pochwycenie proroka Eliasza w wozie ognistym. Ciekawe, prawda? O Henochu jest powiedziane, że chodził z Bogiem i później znikł, nie było go. Ale nie ma opisane, czy jakiś powóz ognisty po niego przyjechał, czy nie przyjechał. W każdym bądź razie został zabrany do nieba. I to chyba jest jedyny przypadek, gdzie jest opisane, że w taki sposób został zabrany Eliasz z ziemi. Jezus Chrystus nawet w inny sposób podchodzi. A Eliasz jest powiedziany wyraźnie w wozie ognistym. Druga Królewska, drugi rozdział, pierwszy werset mówi tak. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. I dalej w 11 wersecie, żeby nie przedłużać, jest powiedziane tak. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał. Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz zewnętrzny Eliasza, który spadł w tym czasie, kiedy rydwan ognisty przyjechał po Eliasza i zabrał go do nieba, do Królestwa Bożego. Jaka piękna baśń. Jak przyjemnie się taką bajkę czyta, prawda? Tak, wyobraźcie sobie takie rumaki ogniste, piękne takie konie, no to już naprawdę szczególne konie musiały być, prawda? Piękne, ale takie ogniste, ogień spod nich tam wydobywał się i cały rydwan w ogniu. Na miejscu Eliasza może byśmy się bali wsiąść do takiego ognistego rydwanu. Taka historia, taka bajka fajna i możemy sobie ją tak przedstawiać i tak właśnie rozważać. No i właśnie. Albo żyjemy wiarą i wierzymy w to Boże działanie i w to Boże namaszczenie i ten Boży ogień, albo traktujemy to całkiem tak, wiecie, symbolicznie powiedzmy. Symbolicznie. Czy traktujemy symbolicznie to, co się stało z Eliaszem? Nie. To jest opis dosłowny, dokładny, tak jak było. A wiecie, kto był świadkiem tego? Elizeusz. On to wszystko widział. Naocznym świadkiem był. I moc Eliasza, żeby udokumentować, że tak się rzeczywiście wydarzyło, przeszła na Elizeusza. W tą stronę, kiedy szli razem z Eliaszem, Eliasz wziął swój płaszcz, uderzył w wody Jordanu i się rozstąpiło, oni przeszli. Kiedy to wszystko się wydarzyło, Elizeusz wziął płaszcz Eliasza, wraca z powrotem, mostu nie ma, pływać nie umie, więc znowu tym płaszczem uderza w wodę i co się staje? Dokładnie to samo, co w tą stronę się stało. Tylko, że jeszcze coś się wydarzyło. Jeszcze coś się wydarzyło. Uczniowie prorocy, którzy obserwowali i patrzyli, jak Elizeusz wraca, jak wody się rozstępują, powiedzieli, to jest moc Eliasza, która przeszła na Elizeusza. I pokłonili mu się aż do ziemi. Jak się musiał czuć wtedy Elizeusz? Docenili mnie. Nareszcie mnie docenili. Zawsze byłem w cieniu Eliasza. A teraz proszę bardzo, kłaniają mi się. Niżej, niżej, panowie, niżej. Większy szacunek jeszcze trzeba. Czy tak się zachowiło Elizeusz? Nie. Ale w życiu jego zdarzało się jeszcze więcej różnych cudów i one są wszystkie w Starym Testamencie opisane. Duch Święty działał w Elizeuszu. I, kochani, przechodzimy do Nowego Testamentu. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na takie wydarzenie, które niedawno o tym czytałem i wspomnieli o działaniu Ducha Świętego w życiu Filipa. Chociaż w wielu innych uczniach również Duch Święty działał i możemy bardzo wyraźnie to przedstawić i udokumentować w ten sposób, ale jest powiedziane wyraźnie o życiu Filipa w taki sposób ciekawy dla mnie. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 29 i 30 werset mówi tak. I rzekł Duch Święty Filipowi. Podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza. Zwróćmy uwagę, jak jest posłuszny Filip Duchowi Świętemu. Duch Święty powiedział do niego, idź i przyłącz się do tego wozu. Co Filip zrobił? Kroczek za kroczkiem, pomalutku, czy tak? Podbiegł. Zobaczmy, jak Filip jest nastawiony na reakcję na wypowiedź Ducha Świętego. Duch Święty mówi, on natychmiast biegnie. Biegnie, wyobraźmy sobie, powóz jedzie, szybko jedzie. I Filip zdyszany dobiega do tego powozu, no bo nie może pozwolić, żeby ten powóz uciekł. Duch Święty powiedział, przyłącz się, to się przyłącz. Biegnie obok powozu. I co dalej się wydarza? Słyszy, co jest czytane. Biegnąc. Może w tym czasie ten dostojnik królowej Etiopii zwolnił trochę. Jakiś człowiek biegnie obok. Słuchaj, czy rozumiesz, co czytasz? Myślę, że w tym momencie zatrzymał wóz. I mówi, jak mogę zrozumieć, jak nie ma nikogo, kto by mi mógł wytłumaczyć. I wtedy mówi, a może ty mógłbyś mi wytłumaczyć? No ja mogę, no to siadaj ze mną i tłumacz. I kiedy tak tłumaczył, wykonał całe dzieło, które Duch Święty mu zlecił, jest powiedziane, gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej. No i na pewno zrezygnował z wiary, bo myślał, jakieś wizje, jakieś gdzieś mi tu do głowy coś wlazło. Nie ma człowieka, no to co, to jakiś znikł, to o co to w tym wszystkim chodzi? Czy tak jest powiedziane? Lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Gdzie Jerozolima, gdzie Azot? Kochani, wiecie, jaka to odległość? Ogromna. Nagle został przeniesiony przez Ducha Świętego. A eunuch uwierzył i pozostał w swojej wierze. Ale Filip był posłuszny i to w bardzo wyraźny sposób Duchowi Świętemu. Jak Duch Święty działa obecnie, w naszych czasach? Czytaliśmy ten fragment Słowa Bożego. I chcę, żebyśmy zwrócili na to uwagę, co Bóg chce nam przez to powiedzieć. Używa ludzi przez cały czas. Za każdym razem, kiedy znajdzie się człowiek tęskniący za Bogiem, Bóg zawsze na tą tęsknotę odpowiada. Pierwszy z takich naprawdę ludzi, którzy znaleźli głos Boży, to był Abraham, mieszkający w Ur Chaldejskim. Chaldejczycy, Babilończycy. Wiecie, jak on czcił Boga? Tam czczono Boga Muna, księżyca. Wychodzili i kłaniali się księżycowi. I Abraham też wychodził i kłaniał się księżycowi. Innej żadnej wiary on nie znał. Ale robił to z całego serca, z całego swojego wnętrza. Szukał Boga. A jak szukał Boga, to Bóg powiedział, nie czekaj, nie kłaniaj się temu księżycowi. Ja przemawiam do ciebie, dla mnie się kłaniaj. Co Abraham powiedział, ja ciebie nie znam. Czy tak? To była jego tęsknota i sam Bóg odpowiedział na jego tęsknotę. Nie da się tęsknoty przekazać komuś innemu. Ja mam taką tęsknotę za Bogiem, weź sobie trochę ode mnie. Nie da się tej tęsknoty przekazać. Albo masz tęsknotę za Bogiem i chcesz naprawdę Mu służyć i rwiesz się do Niego i masz czas społeczności z Bogiem, czytasz Jego Słowo, modlisz się, szukasz tej jedności ze Stwórcą, albo nie. Albo zyskujesz tą społeczność z Bogiem, albo nie. Po prostu rwiesz się do Boga albo nie. Królestwo Boże znajdują ludzie spokojni, którzy nie szukają nic, którzy spokojnie sobie żyją z dnia na dzień, tak? Gwałtownicy, raptusy, nagli tacy, szukający, tacy, którzy naprawdę wszystko poświęcają, żeby znaleźć. Tacy jak Abraham, jak Eliasz, jak Elizeusz, jak Jozue. Wielu takich mężów możemy przedstawić i pokazać. Wielu. I teraz Duch Święty działa w obecnych czasach. W tym fragmencie przeczytaliśmy 4, 5 i 6 werset. Bardzo wyraźnie jest to wytłumaczone. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. Nowotestamentowe działanie to jest nie jakiś wpływ na ludzi poprzez działanie proroków czy jakichś innych ludzi, jasnowidzów, tylko to jest bezpośredni wpływ Ducha Świętego na każdego człowieka. Ale w jaki sposób to się dzieje? Czy dzisiaj nie ma proroków? Czy dzisiaj nie ma jasnowidzów? Nie, są. Tylko Bogu się upodobało, aby tak jak uczył już w Starym Testamencie, że ty mówisz, a ktoś ciebie słucha, bo to jest głos Boży, w Nowym Testamencie to Bóg jeszcze bardziej rozwinął. Jeszcze bardziej uzależnił jednego wierzącego od drugiego wierzącego. Różne są dary łaski. I w tym 12 rozdziale, w 8 wersecie czytamy: jeden bowiem otrzymuje przez Ducha dar mądrości i słowa, drugi przez tego samego Ducha dar mowy wiedzy, inny dar wiary w tym samym Duchu, inny dar uzdrowienia w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny dar języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Zwróciliśmy uwagę? Wszędzie jest powiedziane dar. Tak szczególnie podkreślałem to, żebyśmy zrozumieli, że wszystko, w czym służymy innym ludziom od Boga, z polecenia Boga, jest darem, jest prezentem. Nie możesz się szczycić z prezentu. Możesz tylko powiedzieć, kto ci go dał, prawda? Nie możesz mówić, mam samochód i sobie go kupiłem. I nie mówisz o tym, że to ci ktoś dał ten samochód. Jeżeli kupiłeś, kupiłeś, to się chwali. Ale jak ci ktoś dał, to musisz wyraźnie powiedzieć, został mi darowany. Zostało mi coś dane. Dziecko chwali się, szczyci się, że coś ma, bo kto mu dał? Mama albo tata. Prawda? I my musimy się nauczyć tego, że jeżeli usługujemy drugiemu człowiekowi, to jest to dar. Jest to prezent od Boga. Po prostu prezent. Masz prezent i tym prezentem usługujesz innym. I dajesz do zrozumienia, że to ktoś ci to dał. Teraz dalej Słowo Boże mówi, to jest zależność od Ducha Świętego. Dalej Słowo Boże mówi, są różne posługi. A więc służby, różne służby. Co innego jest dar, a co innego jest służba. Dar, to jest prezent, to jest sztuka czegoś, a posługa to jest po prostu służba. Służysz, to dotyczy osoby, że została wybrana do czegoś. To nie jest dany jej prezent, ale to jest wybranie do czegoś. I teraz Słowo Boże mówi tak. 28-29 werset. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie cudotwórców, potem uzdrowicieli, następnie pomagających i pasterzy, czyli pastorów. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy są cudotwórcami, czy wszyscy są uzdrowicielami, czy wszyscy? Czy wszyscy? Ale wszyscy mogą być używani w dziele uzdrowienia. Wszyscy mogą być używani. Możesz dostąpić uzdrowienia, wołając do Boga, przychodząc do Niego z wiarą. Ale co innego być wybranym do takiej służby, a co innego od Boga taki prezent dostać, prawda? Jest różnica. A więc kiedy Bóg wybiera ludzi na konkretne pozycje, stawia ich, to my powinniśmy odpowiednio wobec tych pozycji się zachowywać. Bo każdy z nas został wybrany do jakiejś konkretnej służby. Do konkretnej służby. Ty masz robić to, ty masz robić to, ty masz robić to. I teraz dalej jest powiedziane, różne są sposoby działania. Różne sposoby działania. I to jest trzecia zasada prowadzenia Ducha Świętego. W Mateusza w 10 rozdziale 16 wersecie czytamy. Oto ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Sposób działania wierzącego człowieka. Roztropny, przebiegły, chytry jak wąż, ale jednocześnie w tym samym czasie niewinny jak gołębica. Gołąb zawsze jest przedstawiany jako takie doskonały ptak, prawda? Taki doskonały, taki czysty. Tak jest zawsze przedstawiany. Nawet Duch Święty objawia się w postaci wizualnie jako gołębica, prawda? Dlaczego? Bo to jest szczególny ptak. Czy wiecie, że on nie ma wątroby? Bardzo szczególny ptak. Nie ma zanieczyszczeń. Jest po prostu czysty. I dlatego Słowo Boże używa tego porównania. Niewinny, nie mający wewnątrz żadnych brudów. Nie potrzebujący wątroby, która będzie oczyszczać. Bo nie ma brudów. I my mamy być takiego sposobu działania. Taki sposób działania. To jest od Ducha Świętego przychodzi. Nie zdobędziesz tego sam sobie, dla siebie tylko, ale Duch Święty w ten sposób działa. Rzymian 16:19. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z wami i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Mądry w tym, co dobre. Czy można być mądry w tym, co dobre? No dobre to jest dobre po prostu. Tu jeszcze trzeba jakiejś mądrości? Czy można być głupim w tym, co dobre? Oj tak. Można być bardzo głupim w tym, co dobre. I można to wielokrotnie odrzucać, chociaż Bóg powiedział, że masz to zrobić. Możesz to odrzucać, możesz to nie przyjmować. A my mamy w tym, co dobre, w tym, co od Boga, w tym, co Duch Święty posyła, po prostu być mądrzy. A wobec zła? Zło dookoła. Oj, takie jest zło dookoła, że to, co bym nie robił, to się wybrudzę. Nawet jakbym nie chciał. Niektórzy mówią, jak pójdziesz porzucać do pieca węgiel, co byś nie robił, to brudny będziesz. Tak? Nie. Możesz się tak ubrać, że nie będziesz brudny. Zrobisz swoje i wcale nie będziesz brudny. W tym świecie, jeśli się dobrze odizolujesz od spraw nieczystych, nie zabrudzisz się. Ale do ciebie należy decyzja, czy chcesz się odizolować. Do ciebie ta decyzja należy. To ty decydujesz w swoim życiu. A Bóg ci mówi, żebyś był takiego sposobu działania, żeby zachować siebie czystym. I niesplamionym przez świat. W Kolosan w 4 rozdziale, 5 wersecie jest powiedziane, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Widzimy, jaki sposób działania? Wobec tych, którzy są spoza zboru, jak mamy postępować? Sposób działania. Bóg wyraźnie nam mówi, co mamy robić. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, i wykorzystując czas. Wykorzystaj czas, bo dni są złe. Wykorzystaj czas, żeby pokazać ludziom ratunek, pomoc, zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, przebaczenie, uwolnienie. Po prostu skorzystaj z okazji. Po to się z nimi spotykasz. Po to z nimi przebywasz, żeby im pokazać drogę Bożą, która jest najważniejsza w twoim i w moim życiu. Efezjan 5:15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Postępujcie jako mądrzy, a nie niemądrzy. To jest sposób działania. Taki sposób działania wypływa z Ducha Świętego, który w nas jest. To jest owoc działania Ducha Świętego. Tylko musimy się Jemu poddawać. Ale jednocześnie musimy się nauczyć współdziałać ze wszystkimi tymi, którzy w Duchu Świętym zaczynają chodzić. Czy chodzą już od pewnego czasu. Abyśmy się nauczyli odpowiednio wobec nich się zachowywać. Różne są dary łaski. Różne, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. Różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów. Inne różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. I tu jest właśnie mankament, który bardzo często źle funkcjonuje w społecznościach. Słowo Boże mówi, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Jeśli jeden członek doznaje czci, jeśli jakiś członek ciała Bożego, Jezusa Chrystusa, doznaje czci, to radują się inni. Inaczej mówiąc, ja się raduję, że on doznaje czci. Czy to normalne? Normalne to? Co innego, jak on się raduje, kiedy ja doznaję czci. Prawda? To już bardziej logicznie brzmi. Nie, jak ja mam się cieszyć, że on doznaje czci? Przecież to jest w ogóle nielogiczne. Słowo Boże mówi, że jeśli ty się radujesz, bo ktoś inny doznaje czci, to wtedy to jest dopiero ciało Jezusa Chrystusa. Jeśli nie potrafisz się radować, że inny doznaje czci, to nie jest to ciało. Nie jest to ciało. Wiecie, co Jezus Chrystus czyni w takich sytuacjach? Przeprowadza, transplantację. Ta wątroba już źle działa. Nie współdziała z całym ciałem. Co się z taką wątrobą dzieje? Ją się po prostu wycina i poza ciało się wynosi i w to ciało wkłada się drugą wątrobę, która będzie z tym ciałem współpracować. Inaczej mówiąc, jak ty nie współpracujesz z ciałem Jezusa Chrystusa, to Bóg ciebie wyjmie i w to miejsce wsadzi kogoś drugiego, który będzie współdziałał z całym ciałem. To mówi to słowo. Jeżeli jeden człowiek doznaje czci, cieszy się z nim każdy inny członek. I do tego wszystkiego jest to bardzo dokładnie opisane tutaj, a tak członków jest wiele, ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się słabsze, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. Mniej zacne. Otaczasz większym szacunkiem. Lepsze, ładniejsze ubranie zakładasz. żeby ozdobić te członki ciała. Jeżeli w ciele Jezusa Chrystusa nawet są tacy, którzy zostali wybrani do jakiejś służby, która nie jest zacną służbą, ale Bóg ustanowił, żeby taka służba była nawet bardziej potrzebna. Bez tej służby wiele rzeczy nie jesteś w stanie zrobić. Dlatego Bóg umieścił tak wszystkich tych, których powołał, wybrał do usługiwania, wybrał do służby, żeby ze sobą współdziałali, żeby ze sobą współpracowali. Nie ma żadnej innej drogi, innej możliwości. Nie ma współdziałania, nie ma współpracy, nie ma ciała. Czy mogę wziąć swoje ucho, odłączyć je od ciała, położyć na podwodze, niech sobie idzie? No głupie, prawda? No to coś takiego nieraz chrześcijanie uskuteczniają w duchowym życiu. Chcą, żeby jakaś jedna służba była samodzielna całkowicie, żeby nie musiała współpracować z kim innym. Nie ma tak. W ciele Jezusa Chrystusa nie ma tak. Każdy siebie nawzajem potrzebuje. Zobaczcie, od Starego Testamentu cały czas Bóg uczy współdziałania. Cały czas uczy współdziałania. Zobaczmy, to jest tak wyraźnie podkreślone, tak wyraźnie podkreślone. Ja ci mówię, idź. Ja ci mówię, idź. To co ty mi możesz? Prawda? Co ty mi możesz? Ja wiem, czy ja mam iść, czy nie. A jeśli to mówi Duch Święty, no właśnie, to wtedy stajemy w sprzeczności, tak jak Obadiasz. Nie, nie pójdę. Nie pójdę, no absolutnie nie pójdę. Dopiero zarzekać się musiał Eliasz na pewno, na Pana. To Bóg powiedział, na pewno tu będę i dopiero Obadiasz poszedł. Jeżeli ja mówię coś, tak mówi Bóg. Czy muszę podkreślać to, jak Boga kocham, tak mówi Bóg. Naprawdę, jak Boga kocham, tak mówi Bóg. I dopiero wtedy uwierzycie? Mówię dlatego, że Bóg zobowiązał mnie do tego, abym to powiedział, abym to przekazał, abym pokazał, o co Duchowi Świętemu chodzi w naszym życiu. Jak chce nas prowadzić? Chce nas wybrać, zawołać, ale najpierw patrzy na tych, którzy pragną. Najpierw patrzy na tych, którzy szukają, którzy wołają, którzy stukają, którzy się dobijają, którzy są gwałtownikami. A wtedy spośród nich wybiera i mówi, ty, chodźcie do mnie. Daje im do ręki, wy nastawcie ręce. Kładzie im dary i mówię, teraz moje są sposoby działania, działajcie. Ale jeśli między sobą nie współdziałacie, to nie ma ciała. Nie ma ciała. A oblubienica Jezusa Chrystusa to jest kto? To jest ciało. To jest po prostu ciało. To jest oblubienica Jezusa Chrystusa. Jeśli mężczyzna sobie wybiera oblubienicę, to co to jest? Ubranie czy samochód? Co to jest? To jest kobieta, to jest konkretny człowiek. To jest ciało, po prostu ciało. Jednoczysz się duchowo, jednoczysz się w uczuciach. Oczywiście, ale chodzi o to konkretne ciało. Jeżeli Bóg mówi, że chce, żeby jego ciało działało, to ciało musi istnieć, musi być. Głową tego ciała jest Chrystus, a my poszczególnymi członkami tego ciała. Teraz możesz powiedzieć, ale ja nie chcę być tą tylną częścią ciała w Kościele Jezusa Chrystusa. Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Jak się nie obrócisz, to masz z tyłu tą część ciała. Jakbyś się nie obrócił. Chciałbyś mieć tą część ciała z przodu? Śmieszne, nie? Ale Bóg powiedział, gdzie ma być każda część ciała. Bóg powiedział. Więc nawet jeśli ci się nie podoba, że to jest w tym miejscu, to i tak nic nie zrobisz. Możesz sobie ucho przeszczepić na czoło. Ale Bogu się tak nie upodobało. Możesz powiedzieć, ty masz robić to, ty masz robić to, ty masz robić to. Pod warunkiem, że to Duch Święty ci powiedział, że masz tak przekazać. Wtedy się zgadza. Ale jeśli według swoich własnych wyobrażeń masz wypowiedzieć, jak ma wyglądać Kościół Jezusa Chrystusa, nic z tego. Bo Kościół Jezusa Chrystusa będzie wyglądał tak, jak się Jemu podoba. Tak, jak chciał. Bóg zadecydował, jak ma wyglądać Jego ciało. To Bóg zadecydował. I człowiekowi nic do tego. A my mamy się nauczyć tylko współdziałać. Nie ma współdziałania, jeszcze na koniec powiem, nie ma ciała. A więc musi być współdziałanie. I tak Bóg uczył w Starym Testamencie, tak Bóg uczył w Nowym Testamencie i tak uczy ciebie i mnie dzisiaj. Amen? Niech was Bóg błogosławi.